10, 9, ignition sequence start. 6, 5, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Słuchacie EduGadek.
Polskiego podcastu edukacyjnego skierowanego do nauczycieli, dyrektorów, instytucji edukacyjnych, edukatorów oraz
wszelkich osób zainteresowanych nowymi trendami w edukacji.
Historia, której ja uczę, ma dawać impuls dzieciakom.
Co dydaktycznie się różnimy, ja na przykład miałem świetną nauczycielkę matematyki w szkole podstawowej.
Co dwa tygodnie zapraszamy do naszego wirtualnego studia najlepszych naszych zdaniem
i najbardziej inspirujących nauczycieli, którzy dzielą się z Wami pomysłami na prowadzenie lekcji
swoim podejściem do ucznia, dobrą energią i praktycznymi rozwiązaniami, które niekiedy możecie wcielić w życie już na drugi dzień po wysłuchaniu naszego podcastu.
Oj, teraz sobie pewnie strzelę w kolano.
To ja im coś opowiadam i rysuję.
Ja uczniowi postawię 7, bo on opanował te umiejętności, które miał opanować.
Psychologa przychodzi się na herbatę.
Współpracę w grupach różnowiekowych.
Ja chyba nie znam bardziej wolnego zawodu świata.
Ale zaraz, zaraz.
Unikamy narzekactwa
i polityki. Bez względu na to, czy słuchacie EduGadek w drodze do pracy, podczas biegania, prasowania, czy przy porannej kawie,
chcemy aby te pół godziny spędzone z nami i naszym gościem były dla Was źródłem
pozytywnej siły do pracy w kolejnych dniach.
Tak postanowiłem porozmawiać z kimś innym niż ja sam. Dla odmiany, tak. Wiesz, tak raz do roku.
A jeśli się Wam spodoba, podzielcie się linkiem do tego odcinka ze znajomymi, żeby ten przekaz,
szedł dalej w świat i żebyśmy mogli wspólnie zmieniać polskie szkoły.
EduGadki.
EduGadki.
Dygresja edukacyjna.
EduGadki, polski podcast edukacyjny.
Aha. Wystartowaliśmy, Marcin, z trzecim sezonem. Jesteśmy w trzeciej klasie. Dzień dobry i gratuluję Ci z okazji naszej trzeciej rocznicy.
Tak, no, trzecia rocznica, trzy klasy, teraz cztery klasy licealne po nowej reformie.
Ty masz podobno jakąś tam historię, jakąś...
Tak, wiesz co, to bycie nauczycielem to jest, wiesz, niekończąca się praca i przygoda, bo rozmawiając przez płot z sąsiadką możesz na przykład załapać fajną inspirację wynikającą z tego, że ktoś jest rodzicem ucznia i wspomina o pewnych sprawach i faktycznie mamy teraz taki okres, kiedy uczniowie wracają po wakacjach, no i my często witając się z tymi uczniami pytamy ich, no to słuchajcie, gdzie byliście na wakacjach i tak dalej, no w poczuciu takiego no, ciekawości, zwykłej, niewinnej ciekawości. Okazuje się, że realia są takie, że uczniowie mogą traktować to pytanie jako... Może nie tyle pytanie traktować, ale kiedy zaczną inni na nie odpowiadać, to okazuje się, że robi się z tego troszeczkę taki przegląd, gdzie kto był tak. I na co go było stać. I faktycznie jak się nad tym zastanowić, to coś w tym jest, że może warto jakoś może to pytanie trochę inaczej sformułować, o co innego zapytać.
Może nie stawiać takiego punktu ciężkości na gdzie byliście,
kto był,
prawda?
Tak,
tylko na bardziej na tym, co się fajnego działo z nimi, bo faktycznie jest tak, że czasami niektórym może się zrobić przykro. No, to pani sąsiadka ma taką bardzo dobrą wrażliwość.
No i warto byłoby samemu też nad tą wrażliwością pracować. To czasami jest trudne, bo wymaga no właśnie takiej refleksji, że to, co my niewinnie chcemy zrobić, może się przerodzić w coś, co z punktu widzenia ucznia jest sytuacją naprawdę głęboko stresującą. Więc może w tych komentarzach poniżej poprosimy Was o pomysły, jak można rozpocząć takie lekcje po wakacjach, żeby nie padło to sakramentalne pytanie, gdzie byliście i pochwalcie się.
Natomiast my w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku zaprosimy Was już do naszego pierwszego wywiadu w trzecim roku naszej działalności. Dzisiaj nie będzie nauczycielki, ale tak jak było na początku w ogóle naszej działalności, kiedy zaprosiliśmy też nie nauczyciela, to sobie zajrzyjcie, kto był w pierwszym odcinku w ogóle. Dzisiaj naszym gościem. Przed chwilą lody zjadłem i teraz będę kaszlał. Dzisiaj naszym nauczycielem, dzisiaj naszym gościem będzie pani redaktor Justyna Suchecka, która jest dziennikarzem Gazety Wyborczej i która specjalizuje się w tematyce edukacyjnej i ostatnio również w tematyce również literackiej. Jest również, prowadzi swój kanał na YouTubie razem z koleżanką, więc no ale my się skupiamy na tym jej edukacyjnej specjalizacji.
No i Justyna drąży w naszym imieniu różne kwestie ostatnio, na przykład kwestie tego, czy już znaleziono tę osobę, która wysyłała te pogróżki przed maturami.
Właśnie.
Jakoś tak ucichło, prawda?
Prawda? Pogróżki były, pogróżki znikły. No ale nic, my zapraszamy do pani, z panią Justyną do pani Justyny. Spotkamy się za 20 parę minut, żeby przez kilka minut porozmawiać o tym, co dalej.
Krzywizna banana, krzyk zarodków.
No tak, tak, rozumiemy, no, chyba. Tak. Rozumiemy.
To była rozgrzewka.
Droga Justyno, tak, zaprosiliśmy cię do Edugadek, bo czas podsumowywać. Na początku postanowiliśmy tak właśnie podsumować, a że ty kończysz swoją karierę w Gazecie Wyborczej i jesteś znaną krzewicielką kultury i świata edukacyjnego, no to pomyśleliśmy sobie, że porozmawiamy z tobą, gdyż patrzysz na nas z zewnątrz. Możesz powiedzieć, jak to się stało, że z Witnicy Justyna przyjechała do Warszawy i stała się głównym ekspertem od edukacji w Gazecie Wyborczej?
Mogę. Z Witnicy najpierw wyjechałam do Gorzowa, a właściwie nie wyjechałam, tylko dojeżdżałam, bo wybrałam drugie liceum ogólnokształcące w Gorzowie Wielkopolskim i codziennie około 30-40 minut dojeżdżałam do szkoły przez 3 lata, bo właśnie kończyłam już liceum 3-letnie. I potem jakimś takim bardzo pokrętnym sposobem wybierania studiów, no muszę powiedzieć, że jestem pierwszą osobą w rodzinie z wyższym wykształceniem, więc trochę jest tak, że ten wybór musiał być dość mocno samodzielny, bo rodzice bardzo mnie wspierali, ale niespecjalnie mogli mi doradzić, co ja powinnam studiować, bo po prostu nie wiedzieli. Wybrałam ekonomię w Poznaniu. I to po maturze z historii i z WOS-u, więc umówmy się, że to dosyć egzotyczny wybór. A tam na tej ekonomii była specjalizacja publicystyka ekonomiczna i public relations, która niestety nie zwalniała z nauki całek i macierzy, ale zobowiązywała nas do odbycia praktyk, najlepiej w mediach. No i tym sposobem kolega z roku mnie namówił na staż, na konkurs na staż w Gazecie Wyborczej i te staże wygraliśmy. No i to był 2007 rok, a potem już poszło. To znaczy, to jest tak, że wydaje mi się, że przeszłam w gazecie i w ogóle w mediach takie wszystkie kolejne etapy typowej medialnej kariery, to znaczy od pisania na wierszówkę, przez dyżury i odbieranie telefonów czytelników, pisanie o dziurach w drogach i wycinanych drzewach i waśniach sąsiadów o hałas i ludziach broniących się przed smrodem z oczyszczalni ścieków. I te wszystkie rzeczy w Poznaniu robiłam, aż gdzieś na przełomie, o ile dobrze pamiętam, 2010 i 2011 mieliśmy taką reorganizację pracy i właśnie ktoś powiedział, że odszedł między innymi chłopak, który się zajmował edukacją, no to może Justyna się teraz zajmie edukacją. I to było oczywiście żartobliwe, ale trochę tak działało. Ona dopiero co kończyła szkołę, to na pewno dobrze będzie tę działkę rozumiała. I tak było. No i najpierw to robiłam przez te parę lat w Poznaniu. Potem w Warszawie ogłoszono konkurs dla dziennikarzy z oddziałów, bo gazeta ma około 20 oddziałów w największych miastach. I szukano takiego wzmocnienia do serwisu wyborcza.pl. Na rozmowie, to było jak rozmowa o pracę, redaktorzy zapytali, co chciałabym robić. No, ja powiedziałam, że najchętniej to edukacja. Oni powiedzieli, no ale o edukacji już kogoś mamy. To ja powiedziałam, okej, to nauczę się czegoś innego. No, ale finalnie okazało się, że nie musiałam.
A jeżeli w ciągu tych właśnie ostatnich lat zdobyłaś na pewno bardzo dużo informacji o szkole, ale też swoich przemyśleń i poznałaś wielu wspaniałych nauczycieli, zapewne na tych konferencjach, na których bywałaś. Mówili ludzie też o tym, jaka jest dobra edukacja. Jakbyś teraz z tym bagażem doświadczeń mogła spojrzeć na swoich nauczycieli z gimnazjum, z liceów?
Miałam olbrzymie szczęście do nauczycieli i tak jak powiedziałeś, właściwie o tym, że mam wybitnego polonistę, to mniej więcej wiedziałam od liceum, to wiedziałam już chyba po tygodniu lekcji, bo pierwszy raz ktoś mnie zapytał na lekcji po przeczytaniu lektury o coś tak banalnego jak podobało się, nie podobało, fajne, niefajne. Co ważniejsze, mogliśmy bez konsekwencji żadnych, poza pozytywnymi, powiedzieć nie podobało się. Oczywiście jak chciałeś powiedzieć nie podobało się, to padało pytanie zaraz, a dlaczego, albo a co byś zrobił inaczej, a dlaczego innym mogło się podobać, ale to było super i to też sprawiło, że ja z uczennicy, która była dobra z matematyki i myślała o tym, żeby właśnie iść na rozszerzoną matematykę w liceum, wybrałam specjalizację humanistyczną. Jak jakiś czas temu gazeta poprosiła mnie o to, żeby o nim napisać, bo robiliśmy taki cykl Akademia Opowieści właśnie o nauczycielach, to ja sobie zdałam sprawę z tego, że ja tak naprawdę miałam wielu bardzo dobrych polonistów, bardzo dobrą historyczkę w liceum, a wcześniej w szkole, w gimnazjum też było tak, że czy w podstawówce, że ja nie miałam nauczycieli, z którymi musiałam o coś walczyć w takim złym sensie, albo których się bałam, albo którzy mi się wydawali niesprawiedliwi, ale niestety, i to jest gwiazdka, którą muszę zrobić, ja byłam bardzo dobrą uczennicą. I trochę może też być tak, że no, wielu problemów unikałam właśnie, no nie sprawiałam, unikałam właśnie przez to, nie byłam trudna dla tych nauczycieli, no może z wyjątkiem tych nauczycieli na początku, bo pamiętam, że kiedyś moja mama przyszła z wywiadówki i poprosiła, czy mogłabym się przestać zgłaszać na te wszystkie konkursy, bo ludzie na zebraniu myślą, że ona mnie zmusza do tego. A ja po prostu bardzo to lubiłam. I to nawet nie chodziło o rywalizację i wygrywanie, tylko że o, konkurs o Józefie Wybickim, super, nauczę się czegoś nowego. Parki krajobrazowe Lubuskiego, czemu nie? No i takim byłam dzieckiem, to pewnie jest wygodne dla nauczycieli, ale no, może też wypaczać obraz tego, jaka była domu rodzinnego i tego, jaka była dla mnie szkoła.
Nie, no jeździsz, słuchaj, no jeździsz na te Global Teacher Prize, znasz, byłaś w za granicą, z tego co pamiętam, jeździłaś tu i tam i widziałaś też ten system edukacji w innych krajach. Więc pytanie mam dla ciebie takie, jak to wszystko wygląda, no bo my się tak jak na złych nauczycielach, jak opowiadałaś, to też się skupiamy często na tym, co u nas nie działa, a nie działa sporo, więc to nie jest trudne. No to ja bym i tak grzecznie chciał poprosić o to, żebyś trochę nas pochwaliła.
To akurat bardzo chętnie, bo ja mam coś takiego, że jak bywałam na tych konferencjach, czy nie wiem, no byłam choćby na takim fajnym poglądowym tygodniu w Holandii, patrzyłam, jak oni pracują w szkołach, bo to chyba taki wyjazd, który najbardziej zapamiętałam, to bardzo często miałam wrażenie nie odkrywania Ameryki, halo, halo, w Polsce też tak powinniśmy, tylko halo, halo, przecież znam nauczyciela, który w Polsce też tak robi. Z pewnym zaskoczeniem przyjęłam jakiś czas temu, taka mnie naszła refleksja, jak myślałam o tym, że będę pisać książkę o nauczycielach i zastanawiałam się, z kim chciałabym porozmawiać, to, że większość fantastycznych nauczycieli, których znam, takich, którzy by mi się do tego nadawali i właściwie na każdej z tych konferencji mogliby wystąpić, to są nauczyciele języków obcych, szczególnie angielskiego. I zastanawiałam się nad tym, dlaczego tak jest i taka refleksja, która mnie naszła, to dlatego, że oni mają dużo więcej okazji i dużo większą łatwość do wymiany doświadczeń. Oraz podstawa programowa dla nich jest dużo mniej gorsetowa i sztywna, no bo dobrze, są jakieś założenia, czego trzeba nauczyć z gramatyki, a czego powiedzmy ze słownictwa, upraszczam oczywiście bardzo, przepraszam cię Marcin za to, wiem, że to nie jest tak łatwe w podstawie programowej, ale co do zasady twoim celem jest nauczyć się młodych ludzi komunikować w obcym języku.
A możesz Marcin jakoś się do tego ustosunkować? Przepraszam, trochę ci przerwę, Justyna, przepraszam. Ale powiedz Marcin.
Zgadzam się, do tego jeszcze dodam trzecią przyczynę, to znaczy kontakt z wykładowcami z innych krajów na studiach.
Ja mam wrażenie, że to, co jest dobre w polskiej szkole, to jest po prostu taki, teraz zwłaszcza, po tym strajku też, który ja wiem, że był trudny i że dla wielu nauczycieli jest ciągle nieprzepracowaną żałobą, ale ja też zauważyłam, jak wiele jest energii, jak bardzo ludzie potrafią ze sobą rozmawiać, jeśli będą mieli do tego okazję. I oczywiście słyszałam o wielu gorzkich rozmowach w pokojach nauczycielskich, ale też bardzo często słyszałam taką okazję, taki komentarz, że strajk nauczycieli był dla nas pierwszą okazją, żeby ze sobą porozmawiać.
Mamy teraz taki sezon, że kończy się powoli przesyłanie zgłoszeń do Nagrody Nauczyciela Roku. Co byś powiedziała tym ludziom, którzy się zastanawiają, czy się pochwalić tym, co robią, a w ogóle co myślisz o tych konkursach? Czy jak w ogóle można wybrać najlepszego nauczyciela?
Ja bardzo dobrze wspominam tę historię, kiedy Jola Okuniewska została nominowana do Global Teacher Prize w Dubaju. I ona była pierwszą Polką, która się znalazła na tej liście, ale zobaczcie, od tego czasu mieliśmy już kolejnych nauczycieli z Polski w tym konkursie. I oczywiście zaraz się mogą pojawić głosy, to co oni robią, to ja też robię w pokoju nauczycielskim, albo kto ma zdecydować o tym, że to jest właśnie najlepsze na świecie. No, oczywiście można tak mówić, jasne, ale można też mówić, wow, czyli jestem tak samo dobry jak jedna z 50 najlepszych nauczycielek na świecie.
A powiedz, znasz wielu nauczycieli dobrych, których uważasz za dobrych, nasz nauczycieli roku naszych, tutaj pan Marcin jest również jednym z nich. Tak. Znasz innych za granicą również, powiedz krótko, jeżeli mogę prosić.
Ja?
No tak, spróbuj. No to taki konkurs ci zrobimy, no, do każdego się zgłaszasz, to teraz tak. I krótko proszę powiedzieć, pani Justyno, jaka jest wspólna cecha takiego dobrego nauczyciela, niezależnie od tego, czy jest tu, czy tam, czy to, widzisz jakiś wspólny mianownik?
Ciekawość.
Mhm. No to była krótka odpowiedź, tak?
No, to bardzo chcieliście krótką, to było krótką, ale to było dokładnie, jak już zacząłeś zadawać to pytanie, to było pierwsze słowo, które przyszło mi do głowy, bo ono jest bardzo szerokie, bo to jest ciekawość świata, to jest ciekawość innych ludzi, to jest ciekawość swoich uczniów, to jest ciągłe poszerzanie wiedzy i nie zamykanie się właśnie w podstawie programowej, czy w podręczniku, czy w tym, co jest. I nauczyciele, ci najlepsi, których znam, bardzo dużo czytają. I to nie tylko szkolnych rzeczy, po prostu są cały... I nie chodzi mi o to, że czytają książki tylko po prostu cały czas coś nowego się w ich życiu pojawia. I ja właśnie bardzo to lubię, bo lubię też na przykład śledzić tych nauczycieli w mediach społecznościowych, bo oni uruchamiają z kolei swoją ciekawość we mnie.
A wspominałaś o tym Dubaju już parę razy, towarzyszyłaś tam właśnie tym polskim finalistom już trzykrotnie. Co z tej imprezy zaimplementowałabyś w Polsce? To znaczy, jakie wydarzenia współtowarzyszące cię najbardziej zainteresowały, czegoś, coś, co może w Polsce się nie pojawia, nie spotkałaś się z tym, mówiłaś o tej atmosferze, ale właśnie jakieś konkretne rzeczy, z którymi tam się spotkałaś, co można byłoby przenieść do Polski?
Bardzo mi się podobały debaty, takie na kształt debat oksfordzkich. I to widziałam, kiedy robią to uczniowie w Polsce i wiem, że mamy super dużo, coraz więcej drużyn młodzieżowych, które się zajmują debatami eksportskimi. Ja na przykład nigdy nie widziałam debatujących w ten sposób nauczycieli, a w Dubaju widziałam i to było super. I tak, naprawdę, to oczywiście, to jest fajna sprawa i ona też jest taka, że akurat w Dubaju było tak, że to często byli nauczyciele i badacze, i jakiś polityk, więc to nie byli tylko nauczyciele, ale jestem sobie bardzo łatwo wyobrazić, że to mogła być dyskusja tylko nauczycieli. I właśnie taka, wiecie, przygotowana, bo jak to w debacie oksfordzkiej, no nie wchodzi się na żywioł, ma się te argumenty, ma się jakąś tezę do obronienia, no to było super, ale też byłam na wielu lekcjach pokazowych, i to też było bardzo fajne, bo ja raczej jak byłam w Polsce na konferencjach i widziałam jakieś prezentacje dobrych praktyk, to one raczej były w formie wykładu i opowiadania, co robię z dziećmi. A tymczasem tam na konferencji bardzo często te lekcje wyglądały tak, że nauczyciel wchodził i traktował gości, którzy raczej byli dorośli mocno, jak dzieci. Ale w takim dobrym sensie, że robił lekcję matematyki i na przykład ubiegłoroczny laureat tej nagrody, nauczyciel z Kenii, robił normalnie z ludźmi, z których wielu to nauczyciele, lekcje, gdzie dawał jakiś taki nieregularny kształt i trzeba było określić szacunkowo powierzchnię tego kształtu, miało się inne figury geometryczne, takie regularne, które miały określone pola powierzchni. No bardzo proste zadanie, tam układanie tego nieregularnego kształtu na regularnych, żeby jak najbliżej określić, ile to może być. Ale ci ludzie dorośli, którzy zwykle już dawno nie mieli matematyki, a to było też połączenie z geografią i z czymś tam jeszcze, super się wkręcili, brali w tym udział i było widać rzeczywiście, że się uczą i że biorą udział w lekcji. I oczywiście fajnie, jak jest potem komentarz, co jeszcze można zrobić, można sobie pogadać, ale przede wszystkim, że lekcji najlepiej uczy się przez lekcję jednak, a nie przez opowiadanie o lekcji.
Dobrze, to Justyna, ja ci teraz zadam ostatnie pytanie tej rozmowy. Ja strasznie się boję, bo po tym teraz wyjdzie, że nie umiem zadawać pytania, to będzie pytanie futurystyczne.
Jak nie będzie tak, nie, to damy radę, no.
Dobrze. Pytanie jest proste. Wymyśliliśmy je razem z Marcinem i jako osoba, która jest zbliżona do tych, którzy wiedzą, chociaż znana jesteś z tego, że z tobą się nie rozmawia w Ministerstwie Edukacji Narodowej. No trudno. Ale może coś wiesz. Powiedz mi, co czeka polską edukację w przyszłym roku?
I to nie tylko z punktu widzenia menu, ale z punktu widzenia ludzi na dole.
Z punktu widzenia menu myślę, że czekają nas dwie dyskusje. Bardzo dużo zależy od tego, czy PiS wygra wybory, a jeśli tak, to jak bardzo. Bo raczej myślę, że pytanie czy, to znamy na nie odpowiedź. Ona może się podobać mniej lub bardziej, ale raczej wygra. No i teraz pytanie, jak bardzo wygra. Jeżeli wygra bardzo, to z tych kontaktów, które mam, wynika, że na poważnie rozpocznie dyskusję o karcie nauczyciela. Gdyż bardzo silna jest, to trochę zaskakujące w kontekście innych polityk, które prowadzi rząd Zjednoczonej Prawicy. W Zjednoczonej Prawicy, w obozie Zjednoczonej Prawicy jest bardzo silna grupa, która uważa, że system edukacji powinien być finansowany za pomocą bonów oświatowych. I w ogóle jest marzenie o takim liberalnym bardziej, neoliberalnym zarządzaniu oświatą. A to się musi przełożyć na dyskusję o tym, po co jest karta nauczyciela. To jest jedna rzecz, a druga to oczywiście będziemy musieli wrócić, bo już powiedziano A, więc należy to kontynuować. Taka jest polityka państwa, nie mówię w swoim imieniu, tylko raczej rządzących, dyskusję o pensum nauczyciela. I to się będzie działo o wielkości tego pensum, ile nauczyciel powinien pracować przy tablicy. To bym bardzo chciała, żeby wszyscy tak porównują nas do innych państw europejskich, żeby poza pensum mówić też o liczbie godzin i ona jest w Finlandii wcale niewiele większa niż w Polsce. Na przykład w Singapurze pensum jest, o ile dobrze pamiętam, jeszcze niższe, ale tych przykładów nikt nie podaje, to tak na marginesie. A my, bo ja się czuję częścią szkoły, nie wiem czy słusznie, ale się czuję, to raczej będziemy się zmagać z falą odejść z zawodu, bo myślę, że to co mieliśmy...
No to już chyba czujemy wszyscy, prawda?
Tak, to co się zadziało przed wakacjami i w czasie wakacji właśnie tak jakby... Dyrektor Jacek może najwięcej o tym opowiedzieć?
Tak, ale nie, ja już mam wystarczająco dużo siwych włosów. Dziękuję
tak,
bardzo.
Tak, to jest dosyć dramatyczne, ale myślę, że to jest właśnie ten element dyskusji o przyszłości. Skądinąd wiem, że trwają prace nad zmianą sposobu kształcenia nauczycieli i że też jest duża grupa zdeterminowanych polityków, którzy chcieliby, żeby nie pogłębiać negatywnej selekcji do zawodu. W obecnej sytuacji trudno jest mi sobie wyobrazić wielu chętnych 20-kilkulatków, którzy pójdą do szkoły, przeoranej przez strajk nauczyciela, z wynagrodzeniem na poziomie niecałych 2000 zł na rękę, z perspektywą, że ten stan będzie trwał, z doniesieniami o tym, jak ciężko uczy się dziś w szkole podstawowej, a moim zdaniem za chwilę będziemy słyszeli bardzo podobne doniesienia na temat szkół ponadpodstawowych. No więc to powiedziałam, co nas czeka, a to może chciałabym na koniec, żeby nie było, powiedzieć, co bym chciała, żeby nas czekało.
Tak, bo ja właśnie tak zacząłem się smutnić.
To jest, nie, właśnie ja nie chcę być smutna, bo ja uważam, że dużo dobrych rzeczy jest do zrobienia i że nie trzeba się będzie przejmować, kto wygra wybory i kto będzie mieszał, no bo z zasady na przykład nie spodziewam się, żebyśmy za chwilę znowu pisali podstawę programową. A więc nadszedł ten czas, żeby skończyć się nad nią pastwić.
Ja bym nie chciał pisać, ja bym chciał skreślać ją.
No więc, no to już swoją drogą, ale przestańmy się nad nią pastwić, już wiemy, że jest, że mogłaby być lepsza, mówiąc delikatnie, albo mogłoby jej nie być na tylu stronach, ale to już jest czas, żeby się zastanawiać, co z niej wykrzesać i co z nią robić, żeby ona jednak nie była taka obciążająca dla uczniów i to jest nasza wspólna odpowiedzialność.
Może jak do niej kreatywnie podejść, tak, na zasadzie kreatywnej księgowości.
To mam na myśli. I
tak,
jakby,
bo można.
I nie ma na co czekać. Znaczy już minęły 2 lata, widzimy jak jest i no, można się obrażać na rzeczywistość, wiem, no, ale trochę nie warto, no bo każdy kolejny rocznik będzie obrażony na szkołę po tym, a chyba nie o to chodzi.
Justyna Suchecka, były uczestnik konkursu o życiu i twórczości Józefa Wybickiego, był naszym
bo to był patron podstawówki.
A jeszcze tylko powiedz, gdzie można cię znaleźć w sieci i gdzie cię będzie można znaleźć w przyszłości?
Ale mówicie pracowo, czy tak w ogóle?
W ogóle.
No i pracowo też. Jak tam chcesz?
No mogę pracowo. 1 października zaczynam pracę dla portalu TVN24.pl. Nie dla telewizji, nie. No to bardzo trzeba, tak jak zawsze, jak przez ostatnie 10 lat tłumaczyłam, czym się różni gazeta.pl od wyborczej.pl, tak teraz będę tłumaczyła, że będę pracowała dla portalu, nie dla telewizji, to TVN24. Oczywiście to nie oznacza, że nie będę się w telewizji pojawiać, będę, ale to nie będzie moja praca główna. A najbardziej i najlepiej szukać mnie na Facebooku zawodowym, bo mam stronę na Facebooku, na Twitterze, wszędzie jestem pod imieniem i nazwiskiem, więc to dosyć łatwe. A także jak ktoś ma dość jak gadam o szkole, a nie ma dość jak gadam o książkach, to na YouTubie, na krótkiej przerwie, gdzie prowadzę kanał z Natalią Szostak i udajemy, że jesteśmy fajni.
Justyna, dziękuję ci uprzejmie.
Polecam się, pa.
Pa.
No i Justyna Suchecka namawiała nas do tego, żebyśmy byli nauczycielami również dla samych siebie i kiedy nie uczymy, to żebyśmy się wtapiali w rolę nauczycieli, uczniów i w ten sposób przeprowadzali ze sobą warsztaty. Robiłeś kiedyś tak?
Wiesz co, brałem udział raz w takiej lekcji, gdzie moja dyrekcja prowadziła lekcję, my byliśmy uczniami i faktycznie było to ciekawe doświadczenie. Ja pamiętam parę lat temu, 2014 albo 2013 rok, kiedy byłem na konferencji w Oslo, takiej dużej edukacyjnej, gdzie obserwowaliśmy lekcje, ale prowadzone z uczniami przy jakiejś takiej wielkiej tablicy interaktywnej. No to faktycznie ja czasami wtedy obserwując te lekcje miałem ochotę siąść wśród tych uczniów i poczuć się jak ten uczeń, więc ten pomysł, który gdzieś tam w Dubaju pewnie realizują ci finaliści z Global Teacher Prize, to jest rzecz, którą chciałbym zobaczyć na polskiej konferencji. Czekamy, kto to pierwszy zrobi, a może to się już dzieje, więc jak macie takie informacje, to dajcie.
To tak? W takim razie zapraszamy was do komentowania. Może ten rok będzie bogatszy w komentarze na Facebooku. Bardzo byśmy sobie tego życzyli. I bo tych lajków, które mamy przez ten cały czas, jest już prawie chyba ponad 2000 i myślę, że to już jest taka liczba, którą się warto pochwalić. Natomiast no, tak wyjdźcie z tych swoich noreczek głośnikowych i napiszcie coś do nas, proszę, bo tęsknimy za jakimkolwiek po tych wakacjach komentarzem.
Ja myślę, że to takie mocne postanowienie na trzeci sezon, żeby coś się działo pod wpisami, które co dwa tygodnie w niedzielę rano będziemy publikowali z nowymi odcinkami, żeby tam w komentarzach wydarzały się dyskusje. Jeżeli się nie zgadzacie z tym, co mówimy, to żebyście o tym pisali. Jak się to wam podoba, to piszcie, że się podoba. Jak się nie podoba, to piszcie, co się nie podoba. I to jest takie mocne postanowienie na trzeci sezon.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Edugadek. Ja się nazywam Bartosz Chyś, będę właściwie nauczycielem informatyki w zespole szkół numer 1 w Gdańsku. Po zmianach przeprowadzam się z Poznania. Przede wszystkim zapraszam Was serdecznie do grupy Digitalni i Kreatywni Nauczyciele z Pasją, na której organizuję hackatony online, spotkania z nauczycielami praktykami. Do tej pory odbyły się takie 4 spotkania, we wrześniu kolejni goście. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć także o jednym z narzędzi, które możecie wykorzystać na zajęciach. Jest to portal czy też aplikacja Edpuzzle, która pozwala na przygotowaniu quizów z filmów zamieszczonych na popularnych kanałach YouTube, Khan Academy, Edpuzzle właśnie, czy TED mówi. Wystarczy stworzyć tam darmowe konto, zalogować się. Program ten umożliwia także skracanie linków oraz dodawanie nagrań do istniejących filmów właśnie zamieszczonych na tych portalach, o których mówiłem Wam wcześniej. I tak jak powiedziałem, można też w dowolnym momencie filmu ułożyć pytanie typu prawda-fałsz lub też wstawić pytanie takie otwarte. Dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Edukacji.
No to tym razem będziemy się już żegnać ze wszystkimi. Do zobaczenia za 2 tygodnie. Naszym następnym gościem będzie już nauczyciel z krwi i kości. Usłyszycie na pewno zapowiedź w międzyczasie, a my już się żegnamy.
Cześć, pa, pa. Pa, pa. No to miało być... Nie, pa, 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 pa. Nie, pa, pa.
Pa, pa, pa. I tak to się zaczęło. Pa, pa.